popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
W Poznaniu trwa Kongres Ekonomistów Polskich. W związku z tym my też w Radiu Poznań rozmawiamy o pieniądzach. Gościem programu jest profesor Piotr Banaszek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio napisał, że Polska dołączy na G20, żeby zająć należne jej miejsce. Faktycznie jesteśmy już tą 20. gospodarką świata? Czy to jest trochę takie polityczne zaproszenie?
No wedle komunikatu Międzynarodowego Funduszu Walutowego ze stycznia tego roku Polska osiągnęła wartość produktu krajowego brutto $1 bln, co nas lokuje na 20. miejscu na świecie według tego kryterium. Musimy jednak pamiętać, że ten $1 bln wyniknął z kursu złotego do dolara 3,73. Jak złoty straci na wartości, to się obsuniemy poniżej $1 bln.
To jest tak, że przed tym szczytem jeszcze możemy wypaść z tego G20?
G20
to jest nieformalna grupa przede wszystkim.
To jest nieformalna grupa, do której zaproszenia mają motywację polityczną. My nie jesteśmy jako Polska członkiem G20, tylko zostaliśmy zaproszeni jako obserwator, jako gość. Czy będziemy następnym razem zaproszeni, to dopiero następnym razem się okaże. Ale jeśli jeszcze można, to nie ma co nazbyt pesymistycznie tutaj patrzeć w przyszłość, bo na przykład wartość produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca, licząc siłą nabywczą złotego, to przekracza już $2 bln. W zależności, jaką metodykę obliczania zastosujemy, różne wyniki nam wyjdą, ale generalnie biorąc, od przełomu 89-90 rok do dnia dzisiejszego polska gospodarka urosła więcej niż dwukrotnie, co jest no prawie że światowym rekordem. Rzadko kto, a już szczególnie duże gospodarki, w takim tempie potrafią zwiększać swoją wartość.
Brytyjski The Times o tym artykule teraz jest głośno, opisał Polskę jako cud gospodarczy w Europie. Pan by się zgodził z tym określeniem? Ta transformacja, ten okres ostatnich lat faktycznie tak dobrze nam wyszedł?
Tak. I nie. Tak, dlatego, że tak jak już powiedziałem, tę metaforę przytoczę, którą dzisiaj podczas obrad kongresu usłyszałem, że w 1989 roku na głowę mieszkańca byliśmy biedniejsi od Jamajki. Dzisiaj jesteśmy bogatsi od Japonii. No to jest cud. To jest coś, czego eksperci się nie spodziewali. A więc jakby rzecz prawie nadprzyrodzona. Ale jest to wynik po prostu pracy i polityki gospodarczej, jaka w tym 35-letnim okresie była prowadzona. Ale powiedziałem też nie, dlatego że musimy też pamiętać, że to miarą jest produkt krajowy brutto. Natomiast wiemy też, że bilans handlu zagranicznego jest ujemny. To znaczy, że część tego wypracowanego do bogactwa wyjeżdża za granicę. Z zagranicy przyjeżdża mniejsza wartość. A ponadto musimy też pamiętać, że dystrybucja pomiędzy różne grupy społeczne, różnych ludzi jest też nieproporcjonalna.
Jedni czyli tym cudem więcej, gospodarczym różnie się dzielimy.
Tak, po prostu. Tak.
Mhm. Hasło kongresu brzmi ekonomia i gospodarka w czasach niepewności. Jakie są te największe niepewności dla polskich firm, dla polskich przedsiębiorców?
No jeśli by tutaj powołać się na badania, to przedsiębiorcy najczęściej zgłaszają trzy problemy. Po pierwsze, zbyt daleko posunięta biurokracja, no, związana z zakładaniem firmy, raportowaniem sytuacji firmy, czasami z tłumaczeniem się przed jakimiś organami administracji. Po drugie, to relatywnie wysokie koszty. Przecież tutaj przede wszystkim mówi się o kosztach pracy i kosztach energii. I po trzecie, no jest to właśnie ta niepewność, przede wszystkim związana z regulacjami formalno-prawnymi, które czasem w zaskakujący sposób się zmieniają.
To zanim o tych regulacjach, bo wiemy, że też pewne rzeczy się dzieją, jeśli chodzi o deregulowanie w biznesie. Chcę zapytać o tę energię. Naprawdę jest tak źle, bo czasem słyszymy właśnie, że te koszty prowadzenia działalności w Polsce są tak duże, że chociażby duże firmy szukają innych miejsc do produkcji, do pracy, do zatrudniania ludzi.
No, żyjemy w otwartej gospodarce. Żyjemy w Unii Europejskiej. Żyjemy w czasach globalizacji gospodarczej, a więc prawem przedsiębiorcy jest poszukiwanie lokalizacji do realizacji zadań produkcyjnych tam, gdzie z kosztowego punktu widzenia jest to najtańsze. Jeśli z kalkulacji przedsiębiorcy wynika, że taniej jest uruchamiać produkcję na południu, na wschodzie, no to to robi, bo to mu się bardziej opłaca. Natomiast jeśli chodzi o poziom kosztów, no to rzeczywiście przede wszystkim w odniesieniu do kosztów energii elektrycznej sytuacja polskiej gospodarki jest gorsza niż nawet w gospodarkach zachodnioeuropejskich, co wynika z tak zwanego miksu energetycznego, czyli z faktu, że energia elektryczna w Polsce jest w przeważającej części produkowana z węglowodorów, głównie z węgla, a jest to źródło największych emisji gazów cieplarnianych, co swoistymi karami, ekonomiści mówią, że to jest tak zwanym podatkiem Pirou, pewnego francuskiego dawnego ekonomisty nazwiskiem określone. Po prostu kto więcej zanieczyści emituje, ten musi więcej płacić za to.
Dużo więcej, czy dużo mniej raczej płaci się za prąd na przykład w Chinach, w Ameryce?
No tak. Jeśli chodzi o Chiny, to rzeczywiście również z tego powodu, że nie mają tych obciążeń z tytułu zanieczyszczenia środowiska łączonego ze źródłami energii elektrycznej, cena energii jest niższa, ale także dlatego, że strategicznie ważne dla władz chińskich sektory gospodarki są dotowane. Nawet się mówi o państwowym hiperfinansowaniu wybranych przedsiębiorstw w Chinach, no to oznacza, że jakby na starcie są w lepszej sytuacji konkurencyjnej wobec całego świata, nie tylko Polski.
Ale w Stanach Zjednoczonych chyba nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Tam po prostu ten prąd jest tańszy, tak?
Tak, tam to prąd jest tańszy, ale to dlatego, że Stany Zjednoczone mają własne źródła energii, własną ropę naftową, własny gaz, własne pokłady węgla kamiennego, a od stycznia, czyli od czasów nowej administracji amerykańskiej, nie ma żadnych przeszkód, żeby wykorzystywać te nawet emitujące gazy cieplarniane, czyli zanieczyszczające środowisko przyrodnicze źródła energii.
Bo po prostu prezydent Trump nie przejmuje się tym, że truje powietrze w Stanach. Nie patrzy też na to, co dzieje się w pozostałych częściach kraju. Chcę zapytać pana o kwestie tutaj nasze polskie. Co pana zdaniem musiałoby się zmienić, jeśli chodzi o biurokrację? Wiemy, że rząd podejmuje pewne kroki. Mamy chociażby zapowiedź tego, że będzie można praktycznie całkowicie online zarejestrować działalność. Czy to wszystko wystarczy, żeby te firmy było łatwiej prowadzić w Polsce?
Nie wiem, czy wystarczy, ale na pewno to jest krok w dobrym, właściwym, racjonalnym kierunku.
Ale trudno mi sobie wyobrazić, że gdybym ja się zastanawiał nad założeniem firmy, to przekonałoby mnie to, że mogę wykorzystać obywatela i założyć firmę. Raczej myślałbym pewnie o innych kwestiach, o właśnie pieniądzach, o kosztach utrzymania, a nie o tym, że nie będę musiał jechać do urzędu, tylko załatwię wszystko przez komórkę.
No dokładnie, dokładnie. A proszę też pamiętać, że w większym stopniu wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oznacza też niższe koszty związane z mniejszym zatrudnieniem, z większą automatyzacją pracy, z centralizacją nawet stanowisk pracy, co oznacza, że koszty administracji państwowej mogą ulec zmniejszeniu, czyli zmniejsza się obciążenie budżetu.
Czyli rząd oszczędzi na tym, że będzie można rejestrować działalność online?
Nie powiedziałbym, że rząd, tylko całe społeczeństwo, bo jeśli rząd będzie miał mniejsze wydatki, no to mniejsze potrzeby, między innymi podatkowe się pojawią, a podatki przecież nie tylko osoby fizyczne płacą, ale również podmioty gospodarcze, podmioty prawne.
Jakie są jeszcze potrzeby, jeśli chodzi właśnie o firmy w Polsce, pana zdaniem, aby one się mogły lepiej rozwijać? Co jeszcze należałoby poddać tej słynnej deregulacji?
Znaczy ja bym aż takiego znaczenia do deregulacji nie przywiązywał. W teorii zarządzania, właśnie w teorii organizacji zarządzania, jest taka koncepcja, która mówi, że poziom biurokracji, czyli poziom formalizacji wzorców działania powinien być optymalny, ani za duży, ani za mały. Bo gdy deregulacja idzie za daleko, to mamy do czynienia z anarchią gospodarczą. Pewne reguły, pewne zasady muszą obowiązywać wszystkich i pojedyncze osoby i całe przedsiębiorstwa. Coś takiego jak prawo pracy na przykład chroni pracobiorców, ale jednocześnie no, pokazuje, co wolno, a czego nie wolno pracobiorcom. Zresztą się mówi, że w Europie, w Unii Europejskiej dokładnie, ochrona pracobiorców jest jednym z najważniejszych osiągnięć cywilizacyjnych, kulturowych.
Niech to będzie pointą naszej rozmowy. Państwo, moim gościem był profesor Piotr Banaszek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dziękuję za
Dziękuję
rozmowę.
Bardzo. Do widzenia.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.